Teraz przejdźmy do rozważania Słowa Bożego. A dzisiaj chciałbym, abyśmy otworzyli Psalm 57. Psalm 57 będziemy wspólnie czytali i rozważali. Myślę, że wydarzenia ostatniego roku wielu z nas mogły spowodować frustrację. Wielu z nas zaczęło to wręcz fizycznie odczuwać, ponieważ nasze życie naprawdę uległo zmianie. Zmieniło się wiele okoliczności, zmieniły się relacje międzyludzkie. Generalnie wielu ludzi mówi o tym, że doświadcza zniechęcenia, doświadcza takiego przybicia, nie wie, co przyniesie jutro. To wszystko sprawia, że jesteśmy tacy czasami zniechęceni i tacy rozproszeni. To ma też wpływ na naszą relację z Bogiem. Obserwujemy, że niektórzy w tym czasie jeszcze bardziej zbliżyli się do Boga, a inni wręcz odwrotnie. Oddalili się. Właściwie te okoliczności były okazją czy takim katalizatorem, aby poluzować sobie te relacje, aby po prostu dać sobie spokój. A niektórzy z nas bywa, że teraz, w tym momencie są w takim miejscu boju o swoją wiarę. O to, by zachować ją. O to, by wytrwać przy Panu. O to, by okazać się wiernym. By okazać się prawdziwie, okazać się dzieckiem Bożym. Otwórzmy Psalm 57 i przeczytajmy wspólnie. Psalmy to pieśni. Pieśni, których autor dzieli się z nami swoimi uczuciami, otwiera przed nami swoje serce. Właściwie jest taką odkrytą kartą i możemy czytać go, ponieważ on się z nami dzieli tym, co czuje, co przeżywa. Tu już nie ma tylko, wiecie, takich emocji lub wypowiedzi, którymi najczęściej darzymy innych w publicznej przestrzeni. Tu po prostu jest to, co naprawdę było w Dawidzie w tych określonych okolicznościach. I my się o tym dowiadujemy. Chwała Bogu, że są psalmy. Czemu? Ponieważ niektórzy z nas mogli powiedzieć, ja się nie nadaję. Ja mam tyle wątpliwości. Ja tyle razy popełniłem błędy. Ja wątpię, ja się nie nadaję. Ale w psalmach dowiadujemy się, że ich autorzy dokładnie to samo przeżywali. Dokładnie to samo. Zmagali się z takimi dylematami, z wątpieniami. Mieli już dość. Nieraz mieli już dość. Już chcieli, myśleli o tym, by sobie podarować, czy nie można by żyć jakoś po prostu normalnie. Po prostu bez różnego rodzaju, nie wiem, wyzwań. Popłynąć z prądem. Otwórzmy Psalm 57. Mamy? Psalm 57. Na nutę nie zatracaj. Miktam Dawida, gdy uciekał przed Saulem do jaskini, zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, bo Tobie zaufała dusza moja i w cieniu Twych skrzydeł chcę się schronić, aż przeminie nieszczęście. Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, który do końca doprowadzi sprawę moją. On ześle pomoc z nieba i wybawi mnie, gdy lży mnie gnębiciel. Bóg ześle łaskę swoją i wierność swoją. Przebywam wśród lwów, które chciwie pożerają ludzi. Zęby ich są jak włócznie i strzały, język ich jak miecz ostry. Wznieś się nad niebiosa, o Boże, niech będzie nad całą ziemią chwała Twoja. Zostawili sidła na kroki moje, ugięli duszę moją, wykopali przede mną dół, wpadli do niego. Gotowe jest serce moje, Boże. Gotowe jest serce moje. Będę śpiewał i grał. Zbudź się, chwało moja. Zbudź się, harfo i cytro, a ja obudzę jutrzenkę. Wysławiać się będę, Panie, wśród ludów. Będę grał Tobie wśród narodów, bo wielka jest łaska Twoja aż do niebios i aż do obłoków sięga wierność Twoja. Wznieś się nad niebiosa, Boże. Niech będzie nad całą ziemią chwała Twoja. Żebyśmy mogli dobrze, lepiej zrozumieć, co przeżywa Dawid, powinniśmy uzmysłowić sobie, czym od jakiegoś czasu żyje, co jest jego codziennością. On tu trochę o tym mówi. Jego codziennością jest nieszczęście, które trwa i czeka, aż przeminie, ale ono trwa. I on jest w samym oku cyklonu. I jego życie jest zdeterminowane przez te wszystkie nieprzyjazne okoliczności. Jest to okres między namaszczeniem Dawida na króla, ono się już dokonało. Ten niewinny, rumiany chłopiec został namaszczony przez proroka Samuela. Nie wie jeszcze w ogóle, co to znaczy, ale już wylano na niego olej i ten mu powiedział, będziesz królem, Bóg cię wybrał. A pomiędzy faktycznym otrzymaniem tronu, objęciem panowania, jakże długo było od obietnicy do tego, kiedy zasiadł na tronie Izraela. Jak wiele się wydarzyło i wszystkie te dni to były dni bitwy. Dni wojny, a więc dni, które stanowiły wyzwanie. W tym czasie Dawid głównie uciekał. Stał się zwierzęciem, na które polowano. Było wielkie polowanie na Dawida w całym kraju. I on doszedł do miejsca, w którym nie bardzo miał już gdzie się ukryć. Zawiedziony, zdradzony, zraniony, rozczarowany, opuszczony, wzgardzony. On i towarzyszący mu ludzie żyli w ustawicznym strachu już od długiego czasu. Odczuwał lęk z tego powodu, że Saul ustawicznie tropił go i czyhał na jego błąd. Kopał doły, zastawiał pułapki. W tym psalmie widzimy, że życie Dawida wygląda tak, jakby chodził po polu minowym. Tu może być pułapka, tam może być pułapka, tu może być pułapka. I on właściwie idzie, zastanawia się, kiedy ta jego noga zapadnie się i wpadnie w tą pułapkę. Ważne jest również w tym opisie, że on żyje otoczony lwami drapieżnymi. Ludźmi, którzy są bez skrupułów, ludźmi, którzy chętnie pożerają innych i których słowa zabijają. Jeżeli tak wygląda twoje życie, w dłuższej perspektywie czasu, czy to ma jakiś wpływ na ciebie? Oczywiście, że ma. Na każdego by miał. Możesz być przerażony. Możesz być zaszczuty. Możesz być bojący się o swoje życie. Jak można żyć w taki sposób dłużej niż dzień czy dwa? Ale to jest jego nieszczęście, które trwa i skończyć się nie chce. Zmagał się również z poczuciem winy, ponieważ ludzie, którzy mieli z nim kontakt, nieświadomi tego, co się dzieje, posądzeni o udzielenie mu pomocy, byli zabijani. I ciążyła mu ta śmierć. Takim człowiekiem był między innymi Achimelek, kapłan, i jego rodzina. Gdy Saul dowiedział się, że ten dał mu chleby, zabił wszystkich. Jego kobiety, dzieci, kapłanów, wybił tam wszystkich. I Dawid potem mówi synowi Achimeleka, ja jestem winny śmierci twoich bliskich. On żyje w strasznym poczuciu winy. Bał się już szukać pomocy u innych, ponieważ oznaczało to dla nich śmierć, dla miast oblężenie i zrównanie z ziemią. Dlatego skierował się na pustkowie, na odludzie i tam przebywał. Po pustyni chodził. Ukrywał się na pustyni. I mówi o sobie, że jego życie, czy on sam jest jak zdechły pies, jak pchła jakaś. On w takim miejscu się znalazł, Dawid. Cokolwiek oznaczają to określenie, to one oznaczają na pewno jedno. Zdawał sobie sprawę, że w każdej chwili może być rozdeptany, po prostu zniszczony, a nikt nie będzie po nim płakał. Jeszcze jakiś czas temu był bohaterem, wszyscy mu go dopingowali, ale teraz się zaczęło to zmieniać. Po prostu ludziom zaczął ciążyć Dawid, więc tak naprawdę jakoś tak już by chcieli, a niech ten Saul w końcu się z nim rozprawi i będzie spokój dla wszystkich. Dla wszystkich. I będziemy mogli normalnie żyć. Już niewiele brakowało, a byłoby po Dawidzie, ponieważ mieszkańcy Zyw donieśli Saulowi, gdzie ukrywa się Dawid, i ten wezwał 3000 żołnierzy. Wyruszyli, oblężyli Dawida i już ta pętla się zaciskała wokół Dawida i jego towarzyszy, ale dziwnym trafem dotarła do Saula wiadomość, że Filistyni najechali kraj. Więc on przerwał tę wyprawę, aby stoczyć walkę czy przeciwstawić się Filistyńczykom. Ale to nie był dziwny traf. Bóg czuwał nad Dawidem. Mimo że cały czas to całe nieszczęście trwało, to jednak nie pozwolił, aby stała mu się wtedy krzywda. Ale trwało to krótko, ponieważ Saul wrócił do pościgu za Dawidem i właśnie jesteśmy w tym momencie. Dawid ucieka po raz kolejny przed nim do jaskini. Tak zaczyna się ten psalm. Wie, gdzie się ukryć. Tylko czy tam dotrze, czy tam zdąży. I w trakcie tej ucieczki modli się. I właśnie ten psalm jest tą modlitwą. To jest ważne, ponieważ wtedy będziemy mogli spojrzeć na to, dlaczego i co wydarzyło się, jaka była perspektywa jego towarzyszy na to, co się dzieje w tej jaskini, gdzie zaraz akcja się przeniesie, dobrze? Ale przeczytajmy najpierw, w jaki sposób Dawid się modli. A więc jeszcze raz, psalm 57, wersety od 1 do 7, dobrze? Zmiłuj się nade mną, Boże. Wyobraźcie sobie, on i ci ludzie, którzy mu towarzyszą, on z poczuciem odpowiedzialności za nich, ze świadomością, że znowu Saul napiera, on się modli, zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, bo Tobie zaufała dusza moja. Zobaczcie, w cieniu Twych skrzydeł chcę się schronić, aż przeminie nieszczęście. On już chciałby po prostu znaleźć się w takim miejscu, gdzie mógłby przeczekać to nieszczęście do końca, pewny swojego bezpieczeństwa, ale musi uciekać. Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, który do końca doprowadzi sprawę moją. Bo on tę sprawę powierzył Bogu. Więc czeka, że Bóg jako sędzia, jako obrońca doprowadzi ją do końca. On ześle pomoc z nieba, wybawi mnie, gdy lży mnie gnębiciel. Bóg ześle łaskę swoją, wierność swoją. Przebywam wśród lwów, które chciwie pożerają ludzi, zęby ich są jak włócznie i strzały, język ich jak miecz ostry. Wznieś się nad niebiosa, o Boże, niech będzie nad całą ziemią chwała Twoja. Zastawili sidła na kroki moje, ugięli duszę moją, wykopali przeciwko przede mną dół. To jest taki czas w życiu Dawida, kiedy człowiek jeszcze ostatkami sił trzyma się Boga, ale nie wie, jak się sytuacja zakończy. To taki czas w naszym życiu, kiedy człowiek jest bliski rozczarowania Bogiem, albo już jest rozczarowany Bogiem, że taka pomoc, jakiej byśmy oczekiwali, nie nadchodzi. My często mówimy, wiecie, o takich wspaniałych rozwiązaniach, o takich, wiecie, hollywoodzkich zakończeniach historii, że modliliśmy się i Bóg odpowiedział, ale bardzo często, o wiele częściej jest tak, że ta pomoc nie przychodzi tak, jak byśmy chcieli. Tak, są cudowne rozwiązania, tak Bóg uzdrawia, tak Bóg podnosi, ale ilu z nas doświadczało tego, że modliło się i się nic nie zmieniało? I wtedy pojawia się właśnie to pytanie, czy Ty, Boże, jeszcze o mnie pamiętasz? Czy Ty jeszcze, czy moja sprawa jeszcze Cię zajmuje? To jest taki czas, kiedy człowiek zastanawia się, czy warto? Czy warto płacić taką cenę za Boże obietnice? A może ja sobie coś tylko uroiłem? Na jakiej podstawie ja tego oczekuję w ogóle? Co ja sobie myślałem? To taki czas, kiedy człowiek staje przed pokusą, aby dać sobie spokój. Cokolwiek miałoby to znaczyć. Czasami oznacza to poddanie się, czasami kompromis, czasami porzucenie wartości, które wyznawaliśmy. Przejście na drugą stronę, sięgnięcie po szybkie rozwiązanie, to z drugiej strony barykady. Słuchajcie, jaki wpływ na człowieka ma życie w takich okolicznościach, pod taką presją? Jaki wpływ? Nie musimy teoretyzować. Wszyscy takie historie przechodziliśmy. Jaki to miało wpływ na ciebie? Albo jaki ma teraz? W jakim miejscu jesteśmy? Jakie myśli wypełniają nasze głowy, nasze serca? Kto z nas nie był w sytuacji, kiedy myśleliśmy, że Bóg o nas zapomniał? Byliśmy wzburzeni na Boga, rozczarowani Bogiem. I może myśleliśmy, lepiej byłoby dać sobie święty spokój i żyć jak wszyscy inni dookoła. Bo Jezus to tylko wyzwania, problemy, dylematy, których inni nie mają. Tak jest. Nieraz tak jest. No i teraz otwórzmy pierwszą księgę Samuelową, rozdział 24. Bo Dawid zmierzał do jaskini, a teraz już w niej jest. I przeczytajmy sobie tę historię, po prostu zobaczmy, jak Dawid czytał tę sytuację, jak czytali ją jego towarzysze. Oni wszyscy razem byli pod jedną presją. Oni wszyscy już chcieli zakończenia tej sytuacji, chcieli normalnego życia, mieć normalne rodziny, mieć, wiecie, po prostu wychodzić rano do pracy, wracać po południu, nigdzie nie uciekać, nie szlajać się po tej pustyni bez sensu, jak zwierzę, na które się... Pierwsza księga Samuelowa, rozdział 24, przeczytajmy. A Dawid wyruszył stamtąd i zatrzymał się w niedostępnych miejscach En-Gedi. A dzisiaj tam ludzie jeżdżą, wiecie, żeby odpocząć pod drzewem, popatrzeć na wodospady. Ładne miejsce z tego zrobiono, ale dla Dawida to po prostu była pustynia, bezludzie. Gdy zaś Saul powrócił z pościgu za Filistyńczykami, doniesiono mu, oto Dawid jest na pustyni En-Gedi. Wziął tedy Saul ze sobą 3000 wojowników wybranych z całego Izraela i wyruszył, aby tropić Dawida i jego wojowników na wschód od skał Kozic. Doszedł do szałasów owczych przy drodze, gdzie była jaskinia. Ta jaskinia. Słuchajcie, tam jest mnóstwo jaskiń. Tam po prostu każdy może wybrać dla siebie jaskinię. Tu wejdziesz jaskinia, tam wejdziesz jaskinia, no po prostu wszędzie jaskinie. I Saul wszedł do niej za potrzebą. Do tej, do której wtedy właśnie jechał Dawid. Myślał, tam się schowam przed Saulem. On i jego ekipa, przynajmniej część, nie wiem czy wszyscy, ale weszli do tej jaskini, schowali się w głębi i słuchajcie, tam za potrzebą wchodzi Saul. Wyobrażacie, przypomnijcie sobie, jak się modlił. Modlił się: Panie, doprowadź do końca moją sprawę. Niech przyjdzie pomoc z nieba. I oto ona. Po prostu Saul wystawiony na tacy Dawidowi. Był tak blisko. I rzekli wojownicy, doszedł do szałasów owczych przy drodze, gdzie była jaskinia. Czwarty werset. Saul wszedł do niej za potrzebą. Dawid zaś i jego wojownicy siedzieli w głębi jaskini. I rzekli wojownicy Dawida do niego: oto dzień, o którym zapowiedział ci Pan. Wydam twoich wrogów w twoje ręce i będziesz mógł zrobić z nimi, co będziesz chciał. Wtedy wstał Dawid i uciął ukradkiem kraj płaszcza Saulowego. Słuchajcie, wyobraźmy sobie. Saul przykucnął, płaszcz odsunął. Jak blisko jest Dawid. Podszedł. Słuchajcie, uciął tyle, ile chciał. To znaczy, że Saul absolutnie był w zasięgu jego miecza. To była odległość na zadanie ciosu, śmiertelnego ciosu. Dawid potrafił to robić. I myślę, że to był moment, kiedy myślał o tym. Bo wszyscy czytali tę okoliczność w jeden sposób. No Bóg go wydał, Bóg ci go wystawił. No po prostu to jest ta sytuacja, to jest ten dzień. I poczujcie też tę presję jego towarzyszy broni, którzy już też mieli wszystkiego dosyć. No Dawidzie, no byłoby głupotą nie wykorzystać tego momentu. No by... Przecież... No chyba... I zobaczcie, lecz ruszyło Dawida sumienie. Sobie wyobrażam, że Dawid naprawdę stoi z tym mieczem i jest bliski po prostu pchnięcia, śmiertelnego pchnięcia Saula. Wszystko by się skończyło. Lecz czy na pewno? Myślę, że nie. Nieprawość Saula stałaby się pewnie udziałem życia Dawida. Ale on się ocknął. Jego sumienie ruszyło, że uciął kraj płaszcza Saulowego i rzekł do swoich wojowników: Boże, broń, abym miał uczynić tę rzecz memu Panu. Pomazańcowi Pańskiemu, podnosząc swoją rękę na niego, gdyż jest pomazańcem Pańskim. I zgromił Dawid swoich wojowników tymi słowami i nie pozwolił im wystąpić przeciwko Saulowi. Saul zaś wstał, wyszedł z jaskini i poszedł swoją drogą. Widzicie, co się wydarzyło? Dawid ocknął się i zgromił tych, którzy byli wokół niego. Jak możecie? Kim my jesteśmy? Chcecie się stać takimi ludźmi? Taka szansa. Koniec uciekania. Ale Dawid powierzył swoją sprawę Bogu, a Bóg nie postępuje w nieprawy sposób. I tak, Bóg wystawił Saula Dawidowi, ale to był test. To był test na to, kim Dawid jest. Jakie ma serce. Co tam w tym sercu jest? Czy jest zabójcą? Czy jest drapieżnym lwem? Czy jest może rzeczywiście mężem sprawiedliwym, miłym Bogu? Chwała Bogu, że zdał ten test. Zaraz będzie miał kolejny. Pamiętacie jaki? A Nabal, arogancki Już Dawid idzie z mieczem. Już idzie po prostu z mieczem. Zaraz po prostu powie mu, pokaże. Ale całe szczęście Nabal ma mądrą żonę Abigail. No to nie było niestety na szczęście dla Nabala, bo Nabal tak czy inaczej skończył źle. Ale ona mówi do Dawida, czy miałbyś własnymi rękami uczynić tę nieprawość i dochodzić swojej, nie wiem, sprawiedliwości. Po raz kolejny Dawid zdał test, już z pomocą. Bo słuchajcie, my takie próby, doświadczenia przychodzimy co i rusz. Co i rusz. Kiedy stoimy przed wyborem, czy zrobić coś etycznie, w biznesie, w rodzinie. Po prostu do tych sytuacji jest na co dzień mnóstwo. I ci, którzy są w przymierzu z Panem, oni muszą codziennie dokonywać takich wyborów. Niestety nie zdał egzaminu z Uriaszem. Nie zdał egzaminu. Zabił tego człowieka, by zamaskować swój grzech. I my tak samo popełniamy błędy, nie raz. Tyle, że w przeciwieństwie do Saula, nie umniejszając winy Dawida, bo była bezsporna i straszna, Dawid naprawdę potem pokutował z tego, co zrobił. Bo chociaż zachował się jak drapieżny lew, to nie chciał się nim stać na zawsze. I pokutował. Dlatego dzisiaj czytamy wszyscy Psalm 51. O jego pokucie, o wyznaniu grzechu. On jest opisany, wszyscy wiemy, co Dawid zrobił. Tak. Nieraz deklarujemy wiarę w Boże Słowo, wierność Bogu, Jego przykazaniom. Fajnie się słucha świadectw katechumenów, nie? Muszę wam powiedzieć, że z wiekiem staje się sceptyczny. Jestem przekonany, że ludzie wierzą, naprawdę wierzą w to, co mówią. Naprawdę wierzą w to, co mówią. Kocham Jezusa, On jest moim Panem i Zbawicielem, całe życie Mu poświęcam. I wiem, ile razy ja zawiodłem mojego Pana. Zachowałem się jak drapieżny lew, bo to są wybory codzienne. Absolutnie codzienne. Tylko pytanie jest, czy my staniemy się już na zawsze drapieżnymi lwami, czy zawołamy jak Dawid, obudź się, chwało moja! Hej, kim jesteś? Przypomnij sobie, kim jesteś? Jesteś dzieckiem Bożym, czy nim nie jesteś? Obudź się, chwało moja. Przecież jestem dzieckiem Bożym. Naprawdę. Wybrałem Jezusa. Opowiedziałem się po Jego stronie. Słuchajcie, wszyscy stajemy przed takimi wyborami. Wszyscy czasami mamy dosyć. I nieraz prawda jest taka, że przekroczyliśmy granicę. I dlatego Dawid uczy nas czegoś. Wróćmy do Psalmu 57. Bo on właśnie mówi tak. Wołam, trzeci werset. Do Boga Najwyższego, do Boga, który do końca doprowadził sprawę moją. On ześle pomoc z nieba, wybawi mnie, gdy lży mnie gnębiciel. Bóg ześle łaskę swoją i wierność swoją. Przebywam wśród lwów, które chciwie pożerają ludzi. I tak dalej. O co on się modli? Tak, modli się o ratunek. Ale modli się o coś jeszcze. O łaskę i o wierność. I zaraz zobaczymy, że to nie oznacza koniecznie szczęśliwego zakończenia, tylko to oznacza, aby potrafił znosić to cierpliwie, i w niewinności serca i zachował wierność wobec Boga i Jego zasad. Dwóch rzeczy chcielibyśmy. Na pewno najpierw, żeby być ocalonym, wyrwanym. Żeby w końcu sprawa się zakończyła, żebyśmy w końcu mogli normalnie żyć, tak? Albo druga, gdzie Dawid mówi, a jeżeli to będzie się dalej ciągnęło, to Panie, proszę Cię o łaskę, bym umiał cierpieć niewinnie. I bym zachował wierność. I zobaczcie, co on później mówi w drugiej części psalmu. Wielka jest łaska Twoja aż do niebios i do obłoków sięga wierność Twoja. Starczy dla wszystkich. Słuchajcie, kiedy stajemy w takiej sytuacji, właśnie w takim momencie, gdy naprawdę już nie mamy sił, gdy już po prostu wszystko dookoła, nawet nasi bliscy wymagają od nas podjęcia może jakiejś decyzji, nikt ci nie powie, żebyś zrobił źle, no ale nikt też nie powie, jeżeli zrobisz źle, no jeżeli to jest, ma nam pomóc, to po prostu, no. Panie, okaż mi łaskę, daj mi po prostu łaskę zachowania się jak dziecko Boże w tej sytuacji i proszę Cię o to, bym okazał się wierny. Daj mi swej wierności, jej jest aż po niebo. Aż po niebo. Dobrze. Przejdźmy już teraz do pierwszego listu Piotra, drugiego rozdziału. Ten psalm, on do mnie mówi przede wszystkim taką rzecz, że toczy się bitwa o to, kim jesteśmy i o to, byśmy tym nie byli. Jesteśmy dziećmi Boga, ale toczy się bitwa o to, żebyś stał się drapieżnym lwem, stał się drapieżnikiem, stał się zabójcą, jak po prostu standard w otaczającym cię świecie. A ten psalm uczy nas modlitwy. Obudź się, chwało moja. Obudź się. Pana mego będę wielbił w tych okolicznościach. Może jesteś jak Dawid. Już uciąłeś skrawek płaszcza. Jesteś w zasięgu, żeby zadać śmiertelny cios. Ale chwała Bogu za Ducha Świętego. Tego nauczyciela, tego pocieszyciela, który wprowadza nas we wszelką prawdę, bo On szepcze nam dobre rzeczy. Jest łaska dla Ciebie, byś to wytrwał. I jest łaska, jest wierność, byś pozostał tym, kim jesteś, kim Bóg Cię uczynił. Bo czy jest większa radość, poczucie spełnienia niż to, kiedy wychodzisz z takiego doświadczenia jako dziecko Boże, wychodzisz jako Boży, sprawiedliwy człowiek. Zostałeś poturbowany, podeptany, a jednak powiedziałeś, nie będę jak moi oprawcy. Chcę być jak mój Pan. I zobaczcie, 1 Piotra, uczmy się od naszego Pana. Drugi rozdział, werset od 19 do 25. Ciężka lekcja. Lekcja dla zaawansowanych. Jezus oczekuje, że będziemy szli w tym kierunku. Na początku drogi usuwa nam wszystkie kamienie, wiecie, z drogi. Tak jak dzieciom. Rodzic idzie i tak mówi, o to się może potknąć. I dzieciaka w lewo bardziej, w prawo, prawda? Po prostu prowadzimy to dziecko, tak dosłownie za rączkę. Ale w miarę jak dorastamy, Jezus oczekuje od nas, to nie jest, wiecie, takie bezduszne oczekiwanie, ale takie, bym powiedział, wiara w... że będziemy zachowywali się w tych doświadczeniach odpowiednio. 1 Piotra, 2 rozdział, werset 19. Albowiem to jest łaska. To jest łaska. Co? Jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie, to jest łaska? Związaliśmy się w sumieniu przymierzem z naszym Panem. Powiedzieliśmy, Jezus jest Panem. Za Nim idę, Jego uczniem jestem. I Piotr mówi, to jest łaska. Jeżeli ty związany w sumieniu przed Bogiem cierpisz niewinnie i znosisz utrapienie, to jest łaska, że potrafisz je znieść. Bo jakaż jest chluba, Jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy. Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. No to takie bardzo trudne. Ale wydaje mi się, że właśnie wtedy okazuje się, kim jesteśmy. Bo mówić możemy pięknie w każdych okolicznościach, ale kiedy dochodzi do tych okoliczności, możemy mówić pięknie, gdy jest dobrze, ale gdy przychodzi do takich okoliczności, gdy cierpimy niewinnie, to wtedy naprawdę okazuje się, kim my jesteśmy naprawdę. Bo zobaczcie, co jest dalej powiedziane. Na to bowiem powołani jesteście. To jest nasze powołanie. Nasze powołanie. Powołani jesteśmy na to. Gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruszał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Jezus cierpiał w taki sposób. To było Jego życie. I właśnie pośród tych okoliczności okazał się prawdziwie sprawiedliwy. Prawdziwie. Bo po prostu taki był pośród tych okoliczności. Nie złorzeczył, gdy mu złorzeczono. Nie groził, gdy cierpiał. Ja wam dam, poczekajcie. Poczekajcie. Zaraz po prostu, jak ojciec ześle legion aniołów, to pogadamy wtedy. Po prostu nie. Poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. I dlatego mógł stać się barankiem paschalnym, bez skazy, ofiarowanym za nasze grzechy. Gdyby był drapieżnym lwem, nie mógłby wziąć naszych grzechów. I jego sińcami jesteśmy uleczeni. Dotyka mnie to, ponieważ Jezus wziął na siebie grzechy drapieżnych lwów. Drapieżców. Nasze grzechy. Bo czy nie jest tak, słuchajcie, że jak nam złorzeczą, to chociaż w myślach nie złorzeczymy? Bywa tak. Otwórzmy ostatni fragment dzisiejszego kazania, 2 Tymoteusza 2. 2 Tymoteusza 2, 11-13. Jest to takie bardzo mocne słowo dla mnie i właśnie będące takim obudź się, Marcin, w chwili takich wyborów. 2 Tymoteusza 2, 11-13. Prawdziwa to mowa. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, naprawdę, jeśli z Nim umarliśmy, naprawdę, z Nim też żyć będziemy, a więc będzie się objawiało to nowe życie. Również pośród takich okoliczności. Jeśli z Nim wytrwamy, bo to nie jest ani oczywiste, po prostu wszyscy mamy te wątpliwości w takich chwilach, ale jeśli z Nim wytrwamy, a łaska jest dla Ciebie i wierność Boża jest dla Ciebie, więc w takich chwilach po prostu wołaj o to i o wybawienie. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Widzicie, o co tu idzie bój? Tu idzie bój o wieczne panowanie. Tu idzie bój o to, że Jezus chce mieć wokół siebie owce, a nie drapieżne lwy. Owce. Jezus, zobaczcie, jeśli się Go zaprzemy, On się nas zawsze Czyli mówiąc prosto, jeżeli w tej decyzji podejmiesz decyzję, że kończysz z Bogiem, to jest dla mnie za trudno. Po prostu nie, chcę mieć spokój, chcę chociaż tych kilkanaście, kilkadziesiąt lat pożyć, jak wszyscy inni. No masz prawo. Ale wiedz, Jezus się ciebie również zawsze. Przed Ojcem swoim i przed aniołami swymi w niebie. Jeśli nie dochowujemy wierności, wiary, to się często nam zdarza, że brakuje nam wiary. On pozostaje wierny. No to jest niesamowite. Zobaczcie, po prostu jak Jezus nas zna, jak wie, ile razy zawodzimy i On to wliczył w ten rachunek. Pomimo naszej niewiary, On pozostaje wierny i mówi, wróć do mnie. No po prostu nie stawaj się drapieżnym lwem, no po prostu wróć do mnie. Łaska jest dla ciebie, wierność jest dla ciebie, wróć do mnie, synu. Bo On jest wierny i sprawiedliwy, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Posłuchajcie, główne zdanie dla mnie z tego psalmu to jest obudź się, chwało moja. Czyli ja rozumiem, że tu chodzi o to, że jest to wezwanie do uwielbienia, żeby wielbić Boga, ale dla mnie też to słowo znaczy coś innego na dziś dzień. Obudź się, chwało moja, czyli Marcin, bądź i pozostań tym, kim jesteś w Chrystusie. Nie daj się pod wpływem gniewu uczynić drapieżnym lwem, drapieżnikiem. To oznacza, że możesz cierpieć i możesz ponieść szkody, ale walka jest o dużo więcej. Walka jest o to, kim jesteśmy, pozostaniemy i o wieczne panowanie. O to jest walka, ponieważ tam nie będzie drapieżnych lwów. Drapieżne lwy skończą w jeziorze ognia. Halleluja. Więc ty, który dzisiaj stoisz przed wyborem, albo jesteś już zmęczony, albo musisz przyznać przed samym sobą, że brakuje ci może wiary, że właściwie nie wiesz, co już jest prawdą. Za Dawidem powiesz swoją sprawę Bogu. Proś o wybawienie, ale też o łaskę i o wierność Bożą. On cię nie zawiedzie. Ale wiedz też jedno, On chce cię przygotować na wieczność ze sobą. Musisz w naturze swojej być owcą, dzieckiem Bożym. Naprawdę. Amen.